Miszmasz kulturalny.
Wiosennie witają
Katarzyna Skubała
i Joanna Łaszcz. Aktorka Marzena Nieczuja-Urbańska napisała książkę o zasłużonym dla gdańskiej sceny teatralnej reżyserze Ryszardzie Majorze. 29 lutego podczas oficjalnej premiery w foyer Teatru Wybrzeże zaproszeni goście, współpracownicy artysty i jego uczniowie wspominali zmarłego przed 6 laty reżysera. Relację przygotował Piotr Dwulit.
Dobry wieczór, nazywam się Marzena Nieczuja-Urbańska, jestem aktorką, fadistką i autorką książki o Ryszardzie Majorze. Teatr jest całym moim życiem. Opowieść o Ryszardzie Majorze. No mam nadzieję, że się podoba i się spodoba, ponieważ ci, którzy już tę książkę na przykład czytali, to powiedzieli, że ją wciąga ta historia i że z przyjemnością czytają tę książkę, a ci, którzy jeszcze jej nie przeczytali, ale tylko obejrzeli, to już im się podoba forma graficzna i taka niezwykłość i nietypowość tej książki.
Trzeba pisać książki, wydawać książki. Także ta książka no, może otwiera trochę takie drzwi. Władysław Zawistowski, obecnie Urząd Marszałkowski, niegdyś Teatr Wybrzeże. Rysiek bardzo wcześnie zaczynał, tak? Jeszcze przed studiami na Akademii Teatralnej założył ten swój teatr, Pleonazmus. I to właśnie dzięki temu był taki dla nas legendarny. Młodych właśnie ludzi, którzy studiowali teatrologię, na przykład tak jak ja, to się jeździło, oglądało po całej Polsce te przedstawienia. No i trzeba było teraz zagrać poezję Białoszewskiego, tak? Czy zagrać poezję Pajpera. No do tego trzeba dużej wyobraźni scenicznej, umiejętności pracy z aktorem, który przecież nie gra konkretnej roli, czyli tutaj psychologia jest jakby wtórna, ale musi zagrać no właśnie różne bardzo dziwne stany czy teksty. Mówiło się potem, jednym z aktorów dość często przez Majora używany był no też legendarny Henryk Bista, którego co prawda można zobaczyć w wielu filmach, więc to jest zapisane, prawda? Natomiast o Biście się mówiło, że jak trzeba, to zagra doniczkę, tak? No to u Majora trzeba było grać doniczki. To był niezwykły teatr. To, co było u Majora fascynujące, to to, że on w sumie był zawsze bardzo wierny tekstowi. Problem był często taki, że on nie chciał skracać. A jak się gra Szekspira czy Słowackiego, no to trzeba skracać, bo to jest po prostu za długie na dzisiejsze czasy. Nie chciał skracać, przynajmniej się robiło za długie, no ale nadal one były majorowskie, tak? To nie było replikowanie pewnych jakichś konwencjonalnych interpretacji Szekspira czy Słowackiego, chociaż akurat tych autorów robił rzadko, okazjonalnie. To raczej była literatura XX wieku, powiedzmy. Niekoniecznie ta najwspółcześniejsza, ale ta, która no jednak, wie pan, przez wiele lat ona się nie mogła przebić na polskie sceny. To nie było tak, że był taki ewidentny, cenzuralny zakaz grania na przykład Gombrowicza, nie wiem, czy Żeneta, ale to było jakoś źle widziane, tak? Źle widziane. Dyrektorzy teatru bali się zaryzykować, bali się, że dotacje zmniejszą, że, no krótko mówiąc, to się nie przebijało na scenę. Wiele innych autorów, Buchakow, niektórzy Rosjanie. I Major bardzo konsekwentnie właśnie tę literaturę drążył. To też było elementem tej fascynacji, tak? Zatem wchodziła zupełnie nowa literatura. Gombrowicz, Pajper jako dramaturg, Białoszewski, który co prawda miał swój teatr na Tarczyńskiej, no ale to miało bardzo określone, zamknięte oddziaływanie. Gdzie tam w innych miastach, nikt o tym nie wiedział. A Major to właśnie wszystko na scenę jakby wyprowadzał.
Gombrowicz był zabroniony. Krystyna Łubieńska, jestem aktorką Teatru Wybrzeże. Pamiętam, w samolocie wiozłam Gombrowicza, bo dostałam jego sztuki. Bałam się, pytano mnie jakby, czy coś mam. Ja powiedziałam, nie, nic nie mam. A myślę, jak zobaczą Gombrowicza w mojej torebce, to będę miała z tego powodu kłopoty. Z Gombrowiczem wyjechaliśmy do Niemiec, do Bremy. Spektakl się podobał. Może pan sobie wyobrazić, to było trzęsienie ziemi. No, wspaniała premiera. Noszono nas na rękach.
Miszmasz kulturalny.
Nie schodzimy jeszcze ze sceny. 6 marca na trzecim piętrze budynku Neofilologii na naszym kampusie miało miejsce cotygodniowe spotkanie grupy dramatycznej Maybe Theatre Company, The Teapot Club. Przy angielskiej herbacie i polskich ciasteczkach zebrani odczytali współczesną sztukę brytyjską pod czujnym okiem prowadzącej, Penny Shefton. Tym razem we wspólnym czytaniu brała także udział Adriana Zielonka, która wypytywała jedną z organizatorek, Aleksandrę Kotapską, oraz uczestników, Paulinę Felską i Michała Dałka, o szczegóły ich spotkań.
Oh, maybe Theatre Company. Skąd ta nazwa? Ja sama nie wiem. Wiemy, kto rozpoczął, kto założył Maybe Theatre Company. Byli to wykładowcy, którzy przyjechali na początku lat 90. ze Stanów bodajże. No i po pierwszym spektaklu tak jakoś się zaczęło, było zainteresowanie.
So,
I like you.
You like me.
Ja przynajmniej traktuję nazwę Maybe Theatre Company jako... takie dosyć żartobliwe puszczenie oka i do takiej bardziej profesjonalnej sceny teatralnej, że rzeczywiście te nasze spektakle są takie być może teatralne, być może amatorskie, półprofesjonalne. Oznacza to, że nie trzeba się za bardzo stresować, jeżeli ktoś chciałby przyjść i dołączyć.
Mommy!
Oh God, I work myself to death buying treats and presents for my little girls. And how do they repay me? How do they repay me, Leila?
Każde spotkanie jest inne, bo przychodzi też inna grupa osób, ale zazwyczaj zaczynamy od herbaty. Każdy dlatego powinien mieć przy sobie kubek. Jak nie będzie kubka, to też nie ma problemu, zapewnimy. No i później Penny wyciąga jedną ze swoich sztuk, których ma pełne szafy u siebie w mieszkaniu i zaczynamy czytać. Zaczynamy czytać w różnych konfiguracjach, zamieniamy się rolami. Dziewczyny grają chłopaków, chłopaki grają dziewczyny.
Off, you disgusting child.
You swear to God you'll beat me black and blue when you get your hands on me. And you swear you'll beat me if you don't. So what do you think I am?
She chases her around the room, catches her and beats her, she wails.
Próbujemy. Penny też słucha, dopasowuje role, sprawdza głosy, sprawdza jak to wszystko razem iskrzy, czy nie iskrzy, czy się zgrywa, czy nie.
That was about the cake, see? My 13th birthday cake.
Właśnie skończyliśmy chyba 5-godzinną próbę do Play Readings, The Teapot Club. Nazywam się The Teapot Club, Maybe Theatre Company. Mm-hmm. Za tydzień pokażemy performatywne czytanie sztuki. No, generalnie warto przyjść o 18:00 na scenie teatralnej Wydziału Filologicznego. To jest budynek neofilologii. Wstęp jest wolny. Na naszej stronie facebookowej są wszystkie informacje. Wystarczy wpisać Maybe Theatre Company. Mm-hmm. Albo na naszej stronie internetowej mtc.gda.pl.
No, I'm not homesick.
Poor Leila. No time to say goodbye to her parents. No time even for a proper wedding.
Myślę, że warto, na pewno warto, oczywiście, że warto. Zapraszamy. Będzie śmiesznie, będzie dramatycznie. W tym roku już zagraliśmy w styczniu w Teatrze w Oknie Play Reading, ten nasz tegoroczny. Także to będzie nasz drugi występ, najprawdopodobniej ostatni, bo jakby nie patrzeć, to chcemy zacząć za każdym razem nową rzecz.
Despite the beatings and the shoutings, and then what have I done to deserve these things, my father loved us.
Chciałabym zaprosić wszystkich serdecznie 3 kwietnia na godzinę 18, też na Wydział Neofilologii, na spektakl Hannah Knight. Pierwszy spektakl po przerwie odbył się w styczniu. Teraz chcemy wszystkich serdecznie zaprosić na spektakl na kampusie. Tak? Szczególnie jest to kierowane do studentów, do wszystkich osób, które pracują na uniwersytecie. Więc serdecznie zapraszamy.
What did I do to deserve this? Oh God, what did I do in a previous life to deserve this existence? Trapped in a house filled with screaming, scheming, cake-eating women.
Nie trzeba być koniecznie studentem anglistyki, żeby przyjść do nas i przyłączyć się do wspólnego czytania. Dużo chęci, dużo dystansu do siebie, nie można się bać Penny przede wszystkim. I przyjść i naprawdę dobrze się bawić przy filiżance herbaty.
I like the sofas.
The sofas?
I like the sofas. They're very...
comfortable?
Yes, very comfortable. Very comfortable sofas.
You haven't sat on one yet. Come here then.
Miszmasz kulturalny.
We wtorek obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji w zeszłą sobotę odbyła się kolejna edycja Babiego Targu, zorganizowana przez Babiląd. Impreza ta jest okazją do przewietrzenia swojej garderoby, a przyświeca jej hasło: wymień, kup, sprzedaj. Relację przygotowała Agata Paszylk.
Babitark, Gdańsk, Galeria Przymorze. Masa ciuchów, masa kobiet, które przymierzają, wymieniają się, kupują i szukają czegoś fajnego dla siebie do ubrania.
Babitark to akcja wietrzenia szaf. Polega to na tym, że panie i panowie również przychodzą z ubraniami, które zalegają im w szafach, czyli tymi wszystkimi rzeczami, które już przestaliśmy nosić, bo z nich wyrośliśmy, albo nam się znudziły, albo w ogóle ich nigdy nie założyliśmy, bo były nietrafionym prezentem, albo kupiliśmy je w napadzie jakiegoś szału konsumpcyjnego. I to jest takie dobre miejsce na to, żeby puścić to dalej w obieg. Idea jest ekologiczna, bo chodzi o to, żeby nie powiększać tej masy śmieci, które produkujemy codziennie, tylko żeby te ubrania, które jeszcze są dobre i które komuś mogą sprawić radość, po prostu sprzedać lub wymienić na coś innego.
To nie pierwsza edycja, prawda?
Nie pierwsza w Gdańsku i w ogóle nie pierwsza w Polsce. Babitark organizujemy już od 9 lat w całej Polsce w zasadzie. Głównie w Poznaniu, ale w Gdańsku też już od kilku lat, więc w Gdańsku już też się czujemy zadomowione i już rozpoznajemy panie, które do nas przychodzą od kilku lat. Joanna Stankiewicz, organizatorka Babiego Targu.
Dlaczego wystawiacie się na Babim Targu?
Bo mamy za dużo.
Za dużo.
Ja jestem stylistką, koleżanka jest modelką, więc mamy dużo rzeczy takich po sesji. To są nówki nienoszone, a my tego po prostu nie zużyjemy, nie da rady. Więc korzystamy z tego.
No, przede wszystkim, żeby zarobić trochę pieniędzy i pozbyć się zbędnych rzeczy z szafy.
Fajny sposób spędzania czasu, poznaje się nowych ludzi, wiadomo, można fajne ciuchy wynaleźć, pozamieniać się, przy okazji dorobić. Nie, refresh szafy to jest też główny powód, dlaczego tu jesteśmy.
A co u Was można znaleźć na stoisku?
Wszystko naprawdę, od butów po dziwne kocie rękawiczki.
Buty Steve'a Maddena, mamy buty Aldo, mamy bardzo dużo markowych rzeczy, więc zapraszamy serdecznie. Czapki, szaliki, wszystko, od koloru do wyboru.
Mamy nówki Wranglery z metkami, mamy torby od projektantów.
Wszystko, od butów, od biżuterii, po kurtki. Nie chcę mówić firm, ale są firmowe ciuchy po dobrej cenie.
Miszmasz kulturalny.
A teraz coś nie z tej ziemi. Nasz specjalny wysłannik, korespondent zagraniczny Radia Mors, gnom z bagien, udał się na Księżyc z pewną misją, o której on sam więcej opowie.
Witam serdecznie, słuchacze Radia Mors. Jest to kolejny reportaż mój, tym razem się trochę lepiej przygotowałem, bo wiem, gdzie jestem. Jesteśmy w centrum Agencji Kosmicznej, tutaj zaraz będą wystrzeliwać rakietę i ja mam polecieć na Księżyc, na Marsa i zrobić reportaż tego. Także zaraz będę odlatywał, trzymajcie kciuki za mnie i no właśnie ten tak, no. 25 seconds. Jesteśmy znowu, jestem w rakiecie, zaraz będziemy lecieć, a pilot mówi, że mam wyłączyć rejestrator, bo będzie zakłócać jakoś, więc niewiele nagram ze startu. O, zaraz lecimy. 9, no i jesteśmy na Księżycu. Tylko nic tu nie ma. Szaro. Czarne niebo, o tam jest ziemia, ale mała stąd jest. Poszukam, może coś ciekawego znajdziemy. O, moment, tutaj jest jakieś graffiti, ojen, chuligani wszędzie. Są nawet na Księżycu, patrzcie. Końcówka jest zamazana, więc nie jestem pewien, ale jest twardowne, nie mam pojęcia, co to jest, ktoś tutaj chyba coś bazgrał. Szukamy dalej. To trzeba zamazać, posprzątać. No i znowu wszędzie bałagan. O, tutaj ktoś flagę zostawił też, jakąś taką gwiazdkową. Nigdy nie mogą posprzątać po sobie ludzie, no. I to też schowam, żeby nie przeszkadzało tutaj nikomu. Idziemy dalej. Z przykrością stwierdzam, że na Księżycu nie ma nic ciekawego poza paroma przypadkami nieposprzątania. Także wracam do rakiety i lecimy na Marsa. No i jesteśmy na Marsie, drodzy słuchacze, ale mam dla was złą wiadomość. Tutaj jest równie pusto jak na Księżycu, tylko jakoś tak bardziej czerwono. O, a co jest tutaj?
Orety! Rejestrator mi spadł. Nie mogę stracić kolejnego po tym, co zaszło w święta. Ha, co ja teraz zrobię? Może go znajdę. Tam pójdę okrężną drogą. O, tam.
Znalazłem. Och, całe szczęście. Dobrze, że nikt go nie ruszał. Co ja mówię, przecież tutaj nikogo nie ma. No, drodzy słuchacze, przepraszam, że nie znalazłem nic ciekawego, ale zarówno Mars, jak i Księżyc są całkowicie pozbawione życia. Przynajmniej tym razem nikt mnie nie zaatakował. Mówił do was gnom z bagien. Do usłyszenia na Ziemi.
Miszmasz kulturalny.
Miszmasz kulturalny powoli dobiega końca, więc zajrzyjmy jeszcze do notesu reportera. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach, które wychodzą w marcu, no bo już zaczęliśmy marzec, więc warto o tym powiedzieć.
No już prawie w połowie marca jesteśmy, a parę premier za nami. Rzeczywiście, o ile styczeń był dobry o nową literaturę faktu, luty był bardzo dobry, tak według niektórych blogerów książkowych marzec jest wręcz wybitny pod tym względem i rzeczywiście jest o czym opowiadać dzisiaj.
Mamy 4 propozycje i może zacznijmy od tej pierwszej, od Justyny Kopińskiej i jej książki Polska odwraca oczy.
W zeszłym roku, kiedy byłem na warszawskich targach książki, podpisywała swoją pierwszą debiutancką książkę, Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadecie. To był rozwinięcie jej 2 reportaży z dużego formatu, z dodatku Gazety Wyborczej. I pamiętam, w tych rozmowach dużo opowiadała o powstawaniu tej książki. I teraz jej najnowsza publikacja jest to zbiór jej najważniejszych reportaży, które mówią o problemie polskiego sądownictwa, o problemach, z jakimi borykają się ludzie, kiedy stają z wymiarem sprawiedliwości, kiedy są różne podbramkowe sytuacje, przemoc, seks, narkotyki, problemy w zakładach karnych, problemy w zakładach psychiatrycznych. I według mnie, obok Magdaleny Grzebałkowskiej, autorki między innymi książki o Beksińskich, to najlepsza polska młoda reporterka i teraz nominowana do tak zwanego europejskiego Pulitzera. I rzeczywiście, czytając jej książkę poprzednią i teraz już w mojej biblioteczce jest jej najnowsza publikacja, rzeczywiście nie bez przyczyny tak się o niej mówi.
Właśnie taki bardzo trudny temat tutaj, nie tylko samo sądownictwo, ale przede wszystkim kwestia szpitali psychiatrycznych i też niedaleko nas, bo w Starogardzie Gdańskim. Więc te problemy, które faktycznie dotykają nas na co dzień, a o których niekoniecznie chcemy wiedzieć. Myślę, że gdzieś tam po prostu temat w ogóle zakładów psychiatrycznych jest takim tematem tabu. Nie chcemy za bardzo w to wnikać i nie chcemy wiedzieć, co tak naprawdę tam się dzieje. Więc warto, chociażby tylko z tego powodu. Temat może trochę kontrowersyjny, ale na pewno ważny.
Czy kontrowersyjny, to bym się zastanawiał, czy to jest akurat odpowiednie słowo. W Polsce jest problem z leczeniem psychiatrycznym, w ogóle leczeniem tego, co nam się dzieje w głowie, bo wtedy zawsze się szufladkuje ludzi, że są chorzy, najlepiej ich izolować i nie powinni w ogóle funkcjonować w życiu społecznym. Na Zachodzie jest zupełnie inna retoryka w tej sprawie i między innymi właśnie jej najnowsza publikacja, ten zbiór reportaży, bardzo dobrze będzie to obrazował. No i problemy, z jakimi się borykają między innymi szpitale właśnie psychiatryczne, myślę, że wielu ludziom otwarza oczy. A tytuł właśnie, że Polska odwraca oczy, jest idealny do tego, że spychamy takie problemy na margines, a zajmujemy się nieraz rzeczami zdecydowanie bardziej prozaicznymi.
Kolejną książką będzie książka Elisabeth Pisani, Indonezja itd., Studium nieprawdopodobnego narodu. O Indonezji wiemy dużo, dlatego że często Polacy wyjeżdżają do Azji, więc właśnie Indonezja i...
W ogóle Europa sobie z Indonezji, w ogóle z dalekiej Azji, zrobiła miejsce tak zwanej seksturystyki obok krajów Afryki Północnej. I to też między innymi tam jest ta książka. I warto tutaj zwrócić uwagę, że ta publikacja została uznana za jedną z najlepszych książek non-fiction z roku 2014. Szkoda, że dopiero teraz jest publikowana w naszym kraju, ale zapewne tłumaczenie, odpowiednie tłumaczenie tutaj zabrało dużo czasu. No i tym bardziej trzeba się cieszyć, że ta książka wchodzi na polski rynek.
Temat kolejny bardzo trudny, czyli HIV tym razem. Kolejna choroba. Ponieważ przez 25 lat Elizabeth Pisani prowadziła w Indonezji badania dotyczące HIV i właśnie o tym w tej książce można przeczytać.
Myślę, że temat po raz kolejny jest w sferze takiej zamkniętej w Polsce i tym bardziej warto sięgnąć po tę książkę, żeby coś więcej się dowiedzieć i zrozumieć, że AIDS owszem jest chorobą, jest ciężką chorobą, ale to nie znaczy, że ci ludzie są, że trzeba ich marginalizować, spychać w zaścianek i z nimi w ogóle się nie kontaktować. Kilku polskich celebrytów, polskich ważnych osób w życiu publicznym jest chorych na AIDS. To znaczy, że są, nie wiem, pod ludźmi, nic nie znaczą, nieprawda. I myślę, że dlatego warto sięgać po tę książkę. Zresztą za każdym razem, jak mówimy o książkach, to polecamy je, bo pośród wielu, które się ukazują na polskim rynku, wybieramy zawsze te najlepsze i to warto tutaj zwrócić uwagę na to.
Zwłaszcza, że tutaj tak naprawdę to są rozmowy z ludźmi, to nie jest studium przypadku i problemów, które wiążą się właśnie z AIDS, ale przede wszystkim to są rozmowy z tymi ludźmi, setki rozmów, setki godzin albo tysiące, bo przez tyle lat to na pewno tych godzin było sporo, więc mamy do czynienia z żywym człowiekiem i z tym, co on czuje, co on chce przekazać, jak to wszystko funkcjonuje.
Ja tutaj pozwolę sobie dopowiedzieć, że reportaż zawsze jest oparty na człowieku lub traktuje o człowieku i on nie będzie istniał bez tego. Nawet jeżeli kiedyś rozmawialiśmy o książce Wojciecha Góreckiego Abchazja przed spotkaniem w ramach dyskusyjnego klubu książki wydawnictwa Czarne, który działa przy Europejskim Centrum Solidarności, nawet jeżeli mówimy o kraju, to ten kraj nie istnieje bez człowieka, bo owszem, są góry, jeziora, morze, polany, łąki i tak dalej, ale one nie istnieją bez człowieka, który tworzy to państwo, ten kraj, tę krainę geograficzną. I to tutaj warto też podkreślić. I o tym też będziemy mówić w kolejnej książce, którą za chwilę zapowiemy.
Spotkanie z człowiekiem dzisiaj mamy i Artura Domosławskiego Wykluczonych, czyli kolejna nasza propozycja. No i to jest postać bardzo kontrowersyjna i tutaj celowo używam tego sformułowania, dlatego że Kapuściński jest ikoną
polskiego reportażu, owszem.
A on napisał na jego temat książkę, która nie do końca była dobrze przyjęta w Polsce.
To zależy też przez jakie środowiska. Kapuściński przez środowiska liberalne, lewicowe jest bardzo dobrze traktowany. Jest traktowany jako ikona. Przez środowiska prawicowe już niekoniecznie. Przez to, że między innymi podpisał współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa. Przez to jest też dyskredytowany. Choć moim zdaniem myślę, że życie prywatne od tego, co tworzył, trzeba oddzielić. Jest jasne, że dla wielu ludzi, a myślę, że dla każdego polskiego reportażysty i reportera jest wzorem do naśladowania właśnie przez swój warsztat. Pamiętam w zeszłym roku, kiedy byłem na Big Book Festiwalu, Artur Domosławski pojawił się i opowiadał właśnie o książce Kapuściński Non-Fiction i o kontrowersjach, które narosły wokół tej publikacji i wyraźnie podkreślił, że wszystkie procesy, jakie miał wytoczone przez rodzinę Ryszarda Kapuścińskiego, wygrał. Że te informacje, które się pojawiły w tej publikacji są jak najbardziej prawdziwe. Natomiast w księgarni reporterskiej czy księgarni reportażystów założonej przez Wojciecha Tochmana i Mariusza Szczygła w Żeni Świata w Warszawie ta książka w ogóle nie ma miejsca ze względu na to, że tam Ryszard Kapuściński jest ikoną. Trochę mnie to dziwi, bo na jedną osobę zawsze można z różnych perspektyw spojrzeć. I o ile trochę odbiegliśmy od tematu, a bardziej skupiliśmy się na autorze, to na pewno jego najnowsza publikacja, o czym mówił właśnie podczas Big Book Festiwalu, jest jak najbardziej istotna i warto po nią sięgnąć. A okładka, moim zdaniem, mistrzostwo.
To jeszcze porozmawiajmy trochę o tym, czym są wykluczeni, dlatego że to jest reportaż o problemach trapiących kraje południa, czyli...
Znów ludzi, podkreślmy, ludzi mieszkających w krajach południowej Ameryki.
Brazylii, Kolumbii, Meksyku, ale też tutaj pojawia się Kenia, Tajlandia i inne kraje.
Więc nie będziemy zdradzać jakie, sięgnijcie po tę książkę.
Na pewno będzie warto, zwłaszcza, że właśnie te kraje, szczególnie Ameryka Południowa, no to są kraje, które dzisiaj przeżywają różnego rodzaju kryzysy i to na taką skalę
globalną,
której nawet my nie jesteśmy w stanie ocenić, bo dla nas skorumpowane państwo, nawet jeżeli mówimy o Polsce, no to na pewno to nijak się ma do tego, co jest w rzeczywistości chociażby w Brazylii, Kolumbii czy innych krajach, gdzie faktycznie ten problem jest i istnieje, a nam tutaj w Polsce może się wydawać. I no to jest nasza opinia.
Zwróciłaś uwagę na bardzo istotną rzecz, bo to nie jest tak, że tylko tamte państwa mają problemy. Ja tak teraz sobie uświadomiłem, że chyba nie ma państwa na tym świecie, które nie trapi jakiś problem. Jak nie klimatyczny, to finansowy, to społeczny, to religijny. I myślę, że ta książka Wykluczeni właśnie Artura Domosławskiego będzie fantastycznie to obrazować, z jakimi problemami borykają się inne kraje i jakie doświadczenie z tych problemów wynika i jak szuka się rozwiązania. Dlatego zachęcamy do przeczytania tej książki. Naprawdę warto.
I ostatnia nasza tutaj propozycja, czyli Andrzej Brzezicki, Małgorzata Nocuń, o Armenii tym razem. Armenia, karawany śmierci.
No i teraz pytanie, czy wiedziałeś, że Armenia jako pierwsze państwo przyjęło chrześcijaństwo?
Nie.
Ja powiem też nie. Byłem przekonany, że to będzie jakiś kraj Europy Zachodniej. Przekonany byłem, że właśnie w ten sposób jest. A tu się okazuje, po przeczytaniu zapowiedzi tej książki, że zupełnie jest inaczej. I myślę, że tym bardziej warto przeczytać tę książkę. Ale to nie tylko o tym traktuje ta książka. I Armenia w Polsce jakoś tak trochę po macoszemu jest traktowana. Mało się o tym mówi. Może ze względu właśnie na problemy, jakie mamy za wschodnią granicą, czyli Ukraina, czy problem uchodźców z kolei w Europie Zachodniej, czy Południowej. A tu mamy, wyłania nam się obraz Armenii i moim zdaniem będzie to świetne dopełnienie w jakiś sposób tryptyku kaukaskiego, który napisał Wojciech Górecki, kolejny kraj byłego wschodniego bloku radzieckiego.
No właśnie tak od razu sobie pomyślałam, że jeżeli myślimy o jakichś takich krajach tutaj jeszcze europejskich, ale związanych z dawnym ZSRR, no to najbardziej nam się rzuca Gruzja. Praktycznie teraz ciągle powstają jakieś książki, reportaże o Gruzji, więc tym bardziej warto właśnie sięgnąć po tę książkę o Armenii, żeby przekonać się, czym tak naprawdę jest ten kraj i jacy ludzie tam żyją. I w gruncie rzeczy Kaukaz ma różne oblicza i o tym też warto pamiętać.
I myślę, że nawet można by któryś odcinek nam to z reportera zrobić tylko o publikacjach kaukaskich. Myślę, że to byłoby ciekawe dla naszych słuchaczy. Może nawet w marcu nam się uda to zrealizować.
Tak, i myślę, że akurat przy tym pomyśle będę mogła powiedzieć coś więcej odnośnie książek niekoniecznie związanych z reportażem.
Wiesz co, tak sobie myślę, jeżeli styczeń był dobry w literaturę non-fiction, luty był bardzo dobry, marzec był wybitny, no to jaki może być kwiecień? A już mam pewne przecieki, że szykuje się kilka naprawdę bardzo ciekawych książek, gdzie zastanawiam, czy nam w ogóle kwietnia starczy do tego, żeby je omawiać.
No to jeszcze jest pieśń przyszłości. Na dzisiaj się żegnamy. Joanna Łaszcz,
Katarzyna Skubała
i Michał Fila.
Do usłyszenia.
Miszmasz kulturalny.